Dzień dobry, z tej strony Agnieszka Budnik i Raport z Literatury, podcast o literaturze najnowszej. Co znajdziesz w raporcie? Rozmowy wokół rynku książki, wywiady ze specjalistami i specjalistkami od literatur z zakątków globu, a w końcu solowe opowieści o literaturze, kontekstach, przekładach, problemach, nowościach i tym, co umyka w dyskusjach. Moje audycje powstają też dzięki wsparciu społeczności patronek i patronów. Jeśli ciekawią Cię działania raportu, możesz je wesprzeć dobrowolną wpłatą w serwisie patronite.pl/raport z literatury. Zacznijmy od naczelnego pytania. Po co Lemowi kosmos? Dzisiaj opowiem Wam o mojej lekturze trzech powieści Stanisława Lema, chociaż czy powieści, to też jeszcze będziemy sobie troszeczkę o tym gadać, o bajkach robotów, o niezwyciężonym i o Golemie XIV. I to jest właściwie efekt mojej pracy magisterskiej, poniekąd badań prowadzonych przy pracy magisterskiej, w których skupiałam się przede wszystkim na jednym dosyć szczególnym elemencie w twórczości Lema, czyli tym, w jaki sposób Lem podważa bardzo ciekawie nadrzędną pozycję człowieka w świecie. Czyli gdybyśmy mieli to sobie powiedzieć jakoś tak bardziej po badawczemu, no to w jaki sposób Lem kwestionuje nam taki paradygmat antropocentryczny. I tutaj drobna gwiazdka, no bo nie jest tak, że Lem jest po prostu teraz jakimś nagle czystym posthumanistą i pisze absolutnie po człowieku i w ogóle wymyśla całkowicie obcy mu świat. Natomiast lata 60., w których startują właśnie te powieści Lema, o których chciałabym Wam opowiedzieć, są o tyle fascynujące, że tutaj nakłada się jeszcze taka wielka rzecz estetyczna i polityczna czasów zimnej wojny. I to jest super fascynujące. I najpierw jeszcze zrobię taki rys, bo nie będę Wam opowiadać od początku o jakiejś wielkiej teorii, a potem nagle rzucę Was teksty. Natomiast powiem tak, krytyczne definicje antropocentryzmu, czyli tego konceptu, że to my władamy wszystkim, co jest oczywiście usankcjonowane w Biblii, w tej tradycji kulturowej właśnie, w której jesteśmy, już stamtąd, z Księgi Stworzenia, z Genezis i tak dalej, no to te krytyczne definicje sformułowane przez badaczy zajmujących się w ogóle tą sprawą są zaskakująco zbieżne z wizją Lema. To jest super interesujące, no bo dlaczego tak w ogóle stawiam sprawę? Żeby pokazać to polemiczne nastawienie Stanisława Lema do konceptu uprzywilejowania człowieka na tle innych bytów, zwłaszcza maszyn, ale nie tylko, obejrzałam krytycznie właśnie te trzy książki, w których koncentrowałam się na opisie robota, a przede wszystkim relacji, które między nimi panują, które one też wytwarzają pomiędzy sobą, no i także relacji pomiędzy człowiekiem a maszyną. Tak ukierunkowana lektura, no to pozwala dostrzec taki szereg zabiegów krytykujący ten koncept antropocentryzmu. Więc ruszamy, kosmos wzywa, to był taki początek i drodzy, partnerem odcinka jest Audioteka, czyli Dobrze opowiedziane historie. I tutaj jeszcze taki dopisek ode mnie, dlatego że Niezwyciężony, o którym będę mówić, jest też dostępny w formie serialu audio w Audiotece. I to jest naprawdę super sprawa, dlatego że słuchałam tego audiobooka, tego serialu, też jeszcze myśląc trochę nad tą pracą magisterską, więc tu w ogóle doszło do jakichś takich, wiecie, nałożeń płaszczyzn czasowych. Ale dobra, najpierw zróbmy sobie trochę takie tło, bo okej, mamy Lema, którego dzisiaj pewnie postrzegamy w Polsce jako najwybitniejszego pisarza science fiction, który też odniósł właściwie dość duży sukces za granicą, też na rynku amerykańskim, żeby było ciekawie. Natomiast wszystkie te takie bardzo skomplikowane światy, którymi rządzi bardzo wycyzelowana logika, nie? Bo to zwłaszcza w Golemie XIV, tam się dzieją rzeczy potężne, wszystko ma miejsce w siedzibie MIT. W każdym razie w Polsce pierwsza kolorowa transmisja telewizyjna odbyła się 6 grudnia 1971 roku. Natomiast Bajki robotów, Cyberiada i Niezwyciężony, no to jest rok 64-65. Ten pierwszy kolorowy obraz telewizyjny, to w ogóle był szósty zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, no to transmisję kolorową w tym czasie odbierano w ogóle głównie dzięki radzieckim telewizorom, rubinom, produkowanym od 56, które w ogóle miały taką wadę, że wskutek nadmiernego przegrzania kineskopu w czasie pracy nierzadko w ogóle powodowały pożar w gospodarstwach domowych. Taka fascynacja kosmiczną inżynierią i stylizowanym na niej wzornictwie podsycił również taki bardzo konkretny spektakl telewizyjny. Dlaczego mówię spektakl? Dlatego, że pierwszy lot człowieka wokół Ziemi był transmitowany, znaczy na tyle, na ile mógł, w telewizji. Na niebieski kombinezon Jurija Gagarina 12 kwietnia 61 roku założono żółty skafander i taki biały hełmofon. I ten obraz na dobre utrwalił wizerunek kosmonauty w społecznej wyobraźni, która u nas w Polsce widziała go jednak w odcieniach szarości. Co interesujące w ogóle, ta budowa skafandru, kapsuł służących do odbywania międzyplanetarnych podróży, opisano to już w 1956 roku, na kilka lat przed wystrzeleniem Gagarina, w popularno-naukowym czasopiśmie dla młodzieży Młody Technik. I w ogóle to było dosyć fascynujące, bo wiele takich rozwiązań technicznych czy wyobraźniowych, no to Lem zdobywał też właśnie z prasy. On też czytał Nature, czytał bardzo dużo pracy też takiej zagranicznej. Orientował się tej myśli cybernetycznej, do której jeszcze wrócę. Natomiast inspiracje wyglądem kosmicznej kabiny astronauty przełożyły się też na sposób w ogóle projektowania kuchni, co jest takim dosyć ciekawym przypisem. Dlatego, że mówię wam teraz te opowieści troszeczkę na bazie takiej publikacji po wystawie. Ona się nazywała Kosmos Wzywa. W ogóle to jest coś fascynującego. Tutaj właśnie ten zbieg designu i jakiegoś takiego lifestyle'u lat 60. i 70. też można odnaleźć w science fiction oczywiście. No i te inspiracje przełożyły się na sposób projektowania kuchni, bo jej opisy bardzo łudząco przypominały wnętrze takiej maszyny. I co więcej, kuchnia jako taka stała się też narzędziem w polityce zimnowojennej, gdyż w ramach American National Exhibition w Moskwie w 59 roku zaprezentowano sterowaną elektronicznie kuchnię Whirlpool ze zmywarką i robotem sprzątającym na wyposażeniu, co stało się, i tutaj cytat, jednym z impulsów do konfrontacji Richarda Nixona i Nikity Chruszczowa, bo słynna moskiewska debata kuchenna miała miejsce 2 lata po tym, jak Amerykanów kompletnie zaskoczył pierwszy radziecki Sputnik. Amerykanie musieli odpowiedzieć chociażby w Moskwie właśnie elektronicznie sterowanym sprzętem domowym, więc to jest jeszcze taki dodatek. Ale przejdźmy już do samego Lema. Bajki robotów, które być może nie są najbardziej pociągającą pozycją Lema, jeżeli sobie myślimy o całym jego bibliograficznym zbiorze. Bajki robotów są cyklem opowiadań wydanym po raz pierwszy właśnie w tym 64 roku i to był nakład tylko 7000 egzemplarzy. No i w porównaniu do innych zbiorów zostały napisane stosunkowo szybko, a ich zawartości Lem nigdy nie zmienił. Bajki były jednak zapowiedzią takiego kolejnego monumentalnego cyklu, bo 3 końcowe opowiadania weszły w skład wydanej rok później Cyberiady, czyli właśnie takiej wielkiej, mitologii założycielskiej świata robotów w pewien sposób. No i nie bez znaczenia w tym całym układzie jest chociażby ten kontekst, który rozrysowałam wam wcześniej, kiedy u nas w Polsce takim szczytem technologicznym była właściwie pralka frania. To ten futurologiczny rozmach Lema odbija w pewien sposób kontekst i wyobraźnię społeczną długich lat 60. No bo co? Bo Lem wydaje nam zbiory, które rozgrywają się w bardzo dalekiej, bliżej nieokreślonej przyszłości, na tyle jednak odległej, żeby bardzo zauważalne stało się działanie procesów ewolucyjnych. No bo co jest ciekawe i co jest właśnie sygnalizowane w Cyberiadzie, a potem przechodzi nawet do Niezwyciężonego, który był wydany właściwie zaraz obok Cyberiady, to te procesy ewolucyjne są absolutnie ciekawe. Bajki nie doczekały się wielu publikacji z zakresu recenzji czy szkiców w prasie. Przeszły raczej bez echa i nieco większe ożywienie spowodowała Cyberiada. To jest zbiór dosyć szczególny, być może pamiętacie go w jakiś sposób ze szkoły, bo to chyba był w ogóle jakiś taki tekst obowiązkowy, w którym pojawiają się, tam nie ma ludzi w tym świecie, od początku, nie ma tam żadnych ludzi. Mamy tego Trulla i Klapautiusza, to są 2 roboty konstruktorzy, to jest taki osobny właściwie troszeczkę cykl, które są bardzo podobne ludziom, ale do tego jeszcze przejdę. To jest też taki świat, w którym wytwarza się cała mitologia robociego świata. I co więcej, ta pierwsza bajka, która nazywa się Trzej Elektrycze, pokazuje taką historię świata, który został stworzony przez pewnego boga. To jest właśnie taka księga Genesis świata maszyn. I co ciekawe, w momencie, w którym Lem pisze takie opowieści robocie z zamierzchłych dla nich czasów, dla nas jakiejś bardzo, bardzo dalekiej przyszłości, której nawet nie jesteśmy w stanie ogarnąć, no to zwracano uwagę już w tych tekstach, które się pojawiały, na ten język, którym Lem się posługuje. I on był nazywany na przykład przez Grochowiaka, przez Stanisława Grochowiaka, kontuszową prozą szlacheckiej gawędy. Później pisano również właśnie o pewnych korzeniach historycznych, których Lem się wspiera. I tutaj jest na przykład taka książka Wojciecha Orlińskiego poświęcona Lemowi, której ten pisze, że narracja o tak odległych czasach dla robotów była w ogóle taką próbą stworzenia starorobociego. Takiego, wiecie, języka, który Lem w ogóle wzorował, tworząc go na pamiętnikach Jana Chryzostoma Paska i powieściach Henryka Sienkiewicza, co się nie udało w ogóle żadnemu innemu pisarzowi science fiction, który zdecydował się wykreować wizję robociego średniowiecza. I taką jeszcze jedną bardzo ważną rzeczą, która się łączy z tym pierwszym opowiadaniem, czyli z tą taką pradawnością robotu i historią ich powstania, jest trop mechanicznej ewolucji. Czyli po prostu raz powołany do życia, tutaj właśnie ta kategoria życia nam się robi taka dziwna, nie? No bo właśnie życie metaliczne w jakiś sposób dziwne. Ta kategoria życia, która została raz wprawiona w ruch, to dalej się namnaża. I to będzie taki podstawowy cel powieści Niezwyciężony, która jak dla mnie jest jedną z bardziej przejmujących w ogóle powieści Lema. To jest takie rzeczywiście mocne hard science fiction, których wcale Lem nie ma aż tak dużo. Natomiast do tego jeszcze dojdziemy, dlatego że ten koncept martwej ewolucji będzie kluczowy dopiero później. Możemy sobie w tym momencie myśleć już o Cyberiadzie i bajkach robotu jako takim naprawdę worze pomysłów, które Lem potem sobie wybiera i z którymi pracuje w dalszych książkach. Więc jeżeli ciekawi was świat lemowski, no to dobrze chyba zacząć od tych dwóch spraw, które mogą zawodzić jakąś taką infantylnością, że to bajki i tak dalej. Jeżeli przeczytamy je bez jakichś takich uprzedzeń, no to może się wydarzyć dużo dosyć interesujących spraw. I Grochowiak, na którego się wcześniej też powoływałam, Cyberiadę w ogóle uznał za najważniejszą i najodważniejszą, najbardziej merytoryczną książkę Lema, która miała przewyższać nawet Solaris. I co znaczące w ogóle, Grochowiak występuje z pozycji lemologa. Ostro bardzo sprzeciwiał się prostemu klasyfikowaniu twórczości Lema, który nie wpisuje się ani w jakiś taki nurt katastroficznego science fiction, ani w jakiś taki nurt drugi, optymistycznego science fiction, nie? Że sobie stworzymy światy, które będą lepsze niż ten świat, w którym funkcjonujemy. I Grochowiak w ogóle bardzo mocno traktował Cyberiadę jako pewną satyrę, dlatego że mamy tendencję do myślenia o świecie wyłącznie w kategoriach cyfry i naukowego symbolu, jakby powiedział Grochowiak, Natomiast Lem pokazuje, że ten świat wcale nie musi być pozbawiony wad. I to jest tutaj też dosyć interesujące, że dochodzi do takiego odczarowania nauki i techniki, jakiegoś takiego sakralnego wręcz podejścia, że nauka nas zbawi. No jeżeli czytaliście już Lema, no to wiecie, że wydarza się tam dużo błędów, dużo trudności, że nauka wcale nie jest zawsze rozwiązaniem każdego problemu. I to wszystko dzieje się również w Cyberiadzie. Dlatego, że na początku te postaci przypominają właściwie ludzi, możemy w jakiś sposób się w nich trochę rozpoznać. Stopniowo w tej książce coraz mniej bohaterem jest człowiek, a coraz bardziej sztuczna istota myśląca, robot, gdzie Lem stara się tak naprawdę stworzyć pewien tryb myślenia maszyny, w jaki sposób ona mogłaby myśleć, w jaki sposób się zachowywać. I co tutaj jest naprawdę bardzo, bardzo istotne i co będę podkreślać, chociaż cały czas mówię, że coś jest istotne, to to, że Lem ogląda w ogóle miejsce człowieka z takiej perspektywy ewolucjonizmu. I nauki biologiczne, i ewolucja, którą on potem na przykład wprowadza jako martwą ewolucję, czyli ewolucję maszyn, tak jak wspominałam, to będą takie naprawdę bardzo, bardzo duże tematy lemowskie i one są bardzo poważne, bardzo egzystencjalne, bardzo próbujące mapować przyszłość i wiecie, to nie ma wcale dużo wspólnego z jakimiś takimi konwencjami gatunkowymi science fiction, bo taką, tak jak mówię, hardą książką science fiction, bo taki jest też właśnie podział gatunkowy hard science fiction, no jest po prostu Niezwyciężony, w którym też się dzieje dużo, ale to zaraz, mówię cały czas zaraz. Lem pokazuje w ogóle też taki kolonizatorski rys człowieka w swoich książkach. No co? Kiedy człowiek powołuje do życia maszyny, no to tworzy jakąś taką nową kastę niewolników, co nie? I część współczesnych badaczy twórczości Lema utożsamia to na przykład z taką lemowską mizantropią. I tutaj Piotr Gorliński-Kucik, który napisał taką ogromną książkę Technoza, odczytywałby mizantropię Lema jako taką niechęć w ogóle do gatunku ludzkiego, równoważoną jednak przez zachwyt nad biologią i bioewolucją. I jak mówi Gorliński-Kucik, mizantropia bierze się, jak sądzę, z rozdźwięku pomiędzy tym, czym moglibyśmy być, a tym, czym jesteśmy. Więc bajki robotów nie czytałabym jako bajek, to po pierwsze. Dlatego, że tutaj ta funkcja jest trochę przesunięta. Lem nam trochę modernizuje bajkę. To nie jest wcale utwór, który przeczytalibyście dzieciom, albo jakimś znajomym dzieciom, albo swoim dzieciom. Jest tam też dużo agresji. Ja bym zwróciła uwagę na inną funkcję, dlatego że bajka, chociaż mitem nie jest, wykazuje bardzo dużo podobieństw do struktury mitu. Bajka by była takim pewnym mitem, który się przekształcił już nie w coś takiego świętego i tak dalej, tylko w taką laicką opowieść porządku estetycznego. Co to w ogóle mogłoby znaczyć? No bo tak z polskiego na nasze. Bajka byłaby w tym konkretnym ujęciu rodzajem zbiorowej pamięci, archiwum, w którym przetrwały takie relikty historycznej przeszłości, minionego życia, tego w jaki sposób funkcjonowało społeczeństwo robotów, tutaj podkreślam. I to jest właśnie to. To jest taka trochę książka założycielska opowieści ludowych, spisanych, ludowych, czy robocich właśnie, spisanych, takich mitów założycielskich, które konstytuują tą wspólnotę robocią. W opowiadaniu otwierającym zbiór, czyli opowiadaniu Trzej Elektrycze, jak na pierwszy tekst bajek dla robotów przystało, no to do złudzenia przypomina on w ogóle taki rozpisany mit genezyjski. Staje się kluczowy dla wytworzenia wspólnotowej tożsamości. Wielki konstruktor wynalazca stwarza nam z lodowych gór kreonidów, którzy zamieszkują taką bezsłoneczną pustkę. Konstruktor ma wyraźne cechy boskie, powołuje do życia coraz bardziej złożone organizmy, najdziwniejsze aparaty, tutaj są cytaty, maszynka okruszynkę, która pięknie śpiewała, ptaszydło, które przypominał swoją formą nakręcaną zabawkę. I wszystko to pozostaje nie bez znaczenia, bo jak zauważa Vera Graf, badaczka, w takiej bardzo drobnej książce, ale bardzo ciekawej, postać robota nie jest produktem wytworzonym w ogóle przez science fiction, ale korzeniami sięga w zasadzie do czasów starożytnych. Nieco później zaś, jak pisze Graf, Arabowie, Persowie i Aztekowie byli znani z budowania takich początkowych automatów, konstrukcji takich małych właśnie urządzeń. Co więcej, według Graf potrafili też budować bardzo kunsztowne, mechaniczne zabawki, więc ten trop zabawki boskiej tutaj, no też bardzo mocno haczy się tej opowieści o dawnej cywilizacji. I to ciekawe, twórca powołuje do życia istoty rozumne, ale robi to z wody, jak pisze Lem, a wcale nie takim okropnym sposobem, o którym zaraz pomyślicie. No jakim okropnym sposobem, to chyba wszyscy wiemy, natomiast roboty czytelnicy mieliby pomyśleć, bo to jest właśnie ważne, roboty czytelnicy, wy, którzy myślicie o tym okropnym sposobie, o ewolucji organicznej, zupełnie klasycznej, tak, w której my funkcjonujemy. Natomiast świat robotów powstaje na drodze ewolucji, która jest właśnie zimna, twarda. Nie są to ciała miękkie i mokre. Bo te ciała miękkie i mokre budzą w robotach absolutne obrzydzenie, niepohamowaną taką odrazę i w ogóle to już nam pozwala czytać trochę posthumanistycznie to pierwsze opowiadań z tomu. No bo dlaczego? Tutaj możemy sobie sięgnąć po pracę pani profesor Moniki Bakej, bardzo wam je polecam. Tutaj mamy biotransfigurację i w tej książce Monika Bakej opowiada o koncepcji Carego Wolfa, czyli podziale w ogóle na taką suchą i mokrą orientację w posthumanizmie. No i ta sucha orientacja dotyczy suchych technologii, czyli technologii cyfrowych, natomiast druga, czyli ta mokra, odnosi się do życia organicznego i kładzie właśnie nacisk na materialne i cielesne podstawy życia i na środowiskową przynależność każdej jego formy, nawet tych form, które właśnie działają tylko i wyłącznie dzięki biotechnologiom, czyli pewnym protezom, rozwijaniu materiału ludzkiego itd., itd. I tutaj bardzo ważne i w tej takiej mokrej ewolucji, czyli w tym, w czym właściwie my troszeczkę funkcjonujemy, mokrej orientacji w posthumanizmie, no to przedmiotem badań są też w ogóle relacje między ludźmi, a tymi jakimiś nieludzkimi ciałami, nie? Czyli tu można rozumieć to bardzo, bardzo szeroko, czyli od robotów po części zwierzęce, po prostu mamy naruszoną integralność ciała ludzkiego. No i dobra, to jest to takie opowiadanie właściwie z czasów pradawnych, ze robociego świata, natomiast są też opowiadania takie jak ocalał świat. I tutaj w tym opowiadaniu jeden z robotów konstruktorów, bo jest dwójka, oni ze sobą trochę konkurują, są trochę takimi groteskowymi postaciami, jak sąsiedzi albo coś takiego. No i w Jak ocalał świat jeden z konstruktorów, Klapaucjusz, konstruuje maszynę, która miałaby wykonać wszystko, co zaczyna się na literę N. No i zaczynają się przekomarzania między postaciami i tak dalej, natomiast w pewnym momencie robot każe wytworzyć w swojej maszynie nicość. No i tutaj zaczynają się dosyć ciekawe rzeczy, dlatego że no tak naprawdę jest to żądanie apokalipsy. I obaj konstruktorzy nie zdawali sobie z tego trochę sprawy i nie zdawali sobie sprawy z tego, ile władzy oddają w ręce maszyny, która działa właściwie perfekcyjnie logicznie. Robi to, czego żądają od niej konstruktorzy i chociaż ma być jakimś takim bytem podrzędnym, tak? No bo jest stworzona przez tę dwójkę, no to wymyka się poniekąd spod kontroli, chociaż mówię dalej, działa logicznie, bardzo logicznie. Przewyższa intelektem swojego konstruktora, bo samodzielnie w ogóle koryguje to polecenie. Czuje coś w rodzaju empatii, właśnie to czuje też jest dosyć istotne. Czy nazwiemy to czuciem, czy wysoką samoświadomością, to nie pozwala jej na zniszczenie świata w jednej chwili, ale czyni to bardzo powoli, po części dlatego, żeby właśnie móc się napawać lękiem własnego stwórcy i go utwierdzić w takim poczuciu winy za ten brak odpowiedzialności. Dlaczego właściwie o tym mówię? Bo tutaj konteksty się trochę namnażają i chciałam wam opowiedzieć o takiej dosyć ciekawej, no nawet nie anegdocie, tylko pewnym fakcie historycznym. No bo Jak ocalić świat jest też takim tekstem, który właściwie mówi o relacjach władzy. I kiedy Vera Graf, badaczka, analizowała pokrótce różne koncepcje możliwych form społecznych, które proponuje nam science fiction, no to zatrzymała się przy Player Piano z 52 roku Kurta Vonneguta, w której to książce Vonnegut opisywał niedaleką przyszłość Stanów Zjednoczonych w czasach pełnej automatyzacji. I badaczka poświęca tam sporo uwagi maszynie do rządzenia. To jest maszyna, taki superkomputer, który zarządzał i kierował państwem, podejmując decyzje we wszystkich możliwych dziedzinach życia społecznego, włącznie z projektowaniem liczby pracowników na tych sektorach, ale też na bazie takich obliczeń, które sama ta maszyna robiła i analiz, no to maszyna decydowała o tym, ile lamp trzeba wytworzyć albo ile lodówek, których potrzebować będzie Ameryka. Ni mniej, ni więcej, tylko w punkt. Koncept maszyny do rządzenia był w ogóle taki intensywnie żywotny i eksploatowany na polu amerykańskiej literatury. Nie tylko dlatego, że Stany Zjednoczone mogły poszczycić się w ogóle takimi, wiecie, największymi osiągnięciami w dziedzinie cybernetyki, ale koncept takiej maszyny, jak wylicza Graf, wydawał się wynikać raczej z amerykańskiej formy rządów, no bo ta szczególna odmiana demokracji, która polega na samorządzącym się w pewien sposób społeczeństwie, bardziej niż inne formy rządów, zależna była od działania mechanizmu sprzężenia zwrotnego i silniej ulegała dyktaturze cybernetycznej. I tą dyktaturę cybernetyczną tak właśnie określa Vera Graf. Natomiast czym w ogóle jest ta cybernetyka? To jest w ogóle określenie kierunku badawczego takiej teorii naukowej opracowanej w latach 40. 20 przez Norberta Wienera w Massachusetts Institute of Technology w MIT, Wienera powinnam powiedzieć, która traktuje o procesach sterujących i regulujących technice, biologii czy socjologii, czyli zarządzanie w pewien sposób właśnie społeczeństwem. No i sam badacz przestrzegał w ogóle przed taką nadmierną euforią w związku z konceptem tej maszyny do rządzenia, która w myśl takiej ukutej przez siebie nauki miałaby spełniać tę funkcję regulującą, po prostu decydować za nas, za ludzi o kształcie i sposobie funkcjonowania w nowoczesnym świecie. Natomiast obawa wynikała z problemu odpowiedzialności za maszynę, no bo mielibyśmy od razu taką pokusę obarczania jej winą, nawet pomimo braku wiedzy, czy maszyna potrafi się uczyć, czy też nie. I cybernetyka dopuszczała w ogóle myśli o inteligentnym robocie. To są lata 40, nie? W sensie, że nie mamy tutaj do czynienia tylko z pewnym algorytmem, który funkcjonuje w ten sposób, że kiedy dostarczamy mu jakieś elementy, ogromny korpus, to on jest w stanie wypluć z siebie różne możliwości. Natomiast właśnie cybernetyka dopuszcza myśl, że one mogą się w pewien sposób oddzielić. I to jest ciekawe, dlatego że ewidentnie i na pewno, i mogę to powiedzieć z całą świadomością, Stanisław Lem znał prace cybernetyczne, znał teorie cybernetyczne i to właśnie też widać, nie? Tak jak w tych wcześniejszych opowiadaniach wam mówiłam, widać to u Lema, chociażby w Bajkach robotów. I to znajduje też odzwierciedlenie właśnie w tej maszynie do zarządzania światem, do usuwania wszystkiego na literę N. Co więcej, to maszyna wykazuje się właśnie jakąś taką inteligencją twórczą, moglibyśmy to sobie tak nazwać, bo zatrzymuje ten proces, trochę go zwalnia i pokazuje, że to nie było dobre posunięcie. No i takich opowiadań jest u Lema więcej, dlatego że pojawia się inne opowiadanie, inny tekst, maszyna Trurla. Tym razem to właśnie ten drugi konstruktor decyduje się na zbudowanie takiej ogromnej maszyny rozumnej i próbuje ją przetestować, dlatego że rzuca mimochodem takie pytanie, ile jest 2 razy 2? No i maszyna po takim długim rozruchu i ogromnym wysiłku wykrzykuje 7, no co nie jest jasne poprawnym wynikiem. Natomiast po ponownym zapytaniu, ponownym uzyskaniu złej odpowiedzi, stara się ją naprawić, to nie daje żadnego efektu. I tutaj dzieje się coś ważnego, dlatego że konstruktor używa przemocy wobec maszyny. Zaczyna ją kopać, obrażać, nie zważając na jej ostrzeżenia. Szydzi z jej wrażliwości, z tego, że czegoś nie potrafi zrobić. No i po tym ostatnim ostrzeżeniu dzieje się to chyba, czego najbardziej się boimy przez film z Arnoldem Schwarzeneggerem, dlatego że maszyna porzuca wyznaczoną sobie rolę ofiary i buntuje się przeciwko stwórcy. I bardzo tym stwórcę dziwi. Ona chce go zabić, mówiąc wprost, uwalnia się z ziemi, bo ona jest naprawdę ogromna, rusza na polowanie, szuka tych dwóch konstruktorów, ale, co ważne, zdobywa się w końcu na gest litości. I to jest też ciekawe, że właśnie te kolejne ogniwa ewolucji robociej są nie tyle zależne od człowieka, czy właśnie od tych dwóch konstruktorów, tylko potrafią się wykazać cechami, których ci konstruktorzy już nie mają. Natomiast co się dzieje? Myślę, że możemy w jakiś sposób się tutaj tego domyślić. Oczywiście nasi konstruktorzy nie przepraszają maszyny. Ona się wścieka i w takim szale powoduje załamanie stropu w jaskini, w której ich znalazła. No i umiera jako buntowniczka. I tutaj już wracając do świata rzeczywistego, od którego też się odbijał przecież Lem, to opowiadanie w pewien sposób zgadza się z inną tezą, nie tyle przeciwnika, co adwersarza Wienera, czyli Karla Steinbucha, który zaznaczał, że tak naprawdę no, nie da się w ogóle myśleć o ograniczonej woli maszyn, które spełniają tylko zlecone im zadania, że to jest w ogóle niemożliwe do utrzymania i nie ma żadnych podstaw co do tego, żeby stwierdzić, że te automaty i maszyny muszą zostać ograniczone do poziomu umysłowego nas, ludzi. No i w tym rozwoju intelektualnym maszyn, co możemy dzisiaj o tym myśleć w ogóle właśnie o modelach AI, w tym rozwoju była bardzo ważna ekspozycja na świat zewnętrzny, czyli właśnie na karmienie maszyny pewnymi obrazami. I dopiero w przypadku pozbawienia automatu takich ludzkich uprzedzeń, które my gdzieś mamy, przecież to są znane te całe afery, kiedy sztuczna inteligencja obrażała ludzi albo właśnie pisała pochwalne teksty na temat Hitlera, no to w tym momencie inteligencja maszyny może przestać się ograniczać i uniezależnić od przypisanych norm zachowania, co jest z kolei warunkiem rozwinięcia inteligencji. No i tutaj toczyły się dalej takie debaty na zasadzie, czy maszyny są zdolne do przetwarzania myśli abstrakcyjnych, czy nie, czy stanowią zagrożenie dla człowieka, czy nie. I chyba jedną z ciekawszych rzeczy, które daje taka lektura tych początkowych tekstów, czyli Cyberiady właśnie, na której cały czas się teraz skupiam, no to jest, przypomnę czy powtórzę, jeśli miałabym to podsumować, to jest to, że mamy do czynienia z pewnym takim katalogiem myśli, które będą w jakiś sposób kiełkowały u Lema, które będzie obracał. Mamy zaczątki myśli o tej ewolucji, to po pierwsze. Ale co jest o wiele bardziej istotne, bajki robotów nie są bajkami dla ludzi. Tylko jeżeli spojrzymy na nie jako na taką próbę pisania od robotów dla robotów, to te bajki zyskują zupełnie inny wydźwięk. Wtedy myślimy bardziej o jakimś takim dokumencie epoki, pewnym opisie starych plemion robotów itd., itd., czyli właściwie taką samowiedzą, która potem jest potrzebna do budowania tożsamości grupy. To byłby pierwszy rozdział tego gadania. Będą jeszcze dwa, więc powoli zapraszam Was do Niezwyciężonego i tutaj pewnie będę miała najwięcej do powiedzenia, dlatego że bardzo lubię tę powieść, czego sama się chyba nie spodziewałam. W Niezwyciężonym mamy do czynienia z bardzo różnymi robotami, już nawet nie tyle na jakimś poziomie intelektualnym, bo już tutaj nie ma takich antropomorfizowanych, stworzonych na podobieństwo ludzi ze specjalnie robotów, tylko pojawiają się roboty bardzo groźne z pewnego punktu widzenia i tutaj następuje taki bardzo duży rozłam antropocentryzmu właśnie w Niezwyciężonym. No bo z czym to się je? Akcja Niezwyciężonego rozgrywa się na takiej pozornie, i to jest ważne, pozornie bezludnej planecie Registrzy, gdzie doszło do zerwania łączności z zaginioną jednostką Kondor, taką jednostką badawczą. No i w ramach ekspedycji poszukiwawczej na tę planetę, na Regis, dociera bliźniaczy krążownik i to jest właśnie Niezwyciężony. I ten tytuł będzie ironiczny, tak, ale o tym za moment. Bo na pokładzie Niezwyciężonego znajdują się reprezentanci nauk przyszłości tak naprawdę. Mamy biologów, fizyków, lekarzy, planetologów, specjalistów od technologii przeróżnej maści. I skład ekspedycji nie pozostaje tutaj bez znaczenia, no bo w Niezwyciężonym, którego uznaje się właśnie za taki utwór spod znaku hard science fiction, istotna jest bardzo, bardzo, bardzo spójność prezentowanych hipotez i prawdopodobieństwo twierdzeń, które nie mogą stać w opozycji do praw naukowych, które wtedy były znane, ale są sankcjonowane też dodatkowo przez ten autorytet postaci badaczy. No i dobra. Grupa ratunkowa prowadzi poszukiwania zaginionych, badając jednocześnie warunki geologiczne planety oraz określając potencjalne zagrożenia. Czyli taka klasyczna scena otwierająca. W ogóle Niezwyciężony jest niezwykły jako taki scenariusz filmowy. Były nawet próby sfilmowania, chociaż one skończyły się fiaskiem. Natomiast absolutnie widzę świetny film na bazie Niezwyciężonego. Serio. Jeżeli macie taką wyobraźnię otwartych światów i właśnie jakiejś takiej bitwy, już trochę spoilerując, z czymś obcym, z potencjalnym zagrożeniem, no to jest taka powieść, która was raczej nie powinna zawieść. Możecie ją też sobie właśnie posłuchać w audiobooku, bo tam są dograne przeróżne dźwięki. I to brzmi naprawdę niesamowicie. I badacze zastanawiają się nad tą przyczyną w ogóle braku organizmów żywych na pustynnej planecie, no bo właśnie, nie ma tam nic. I zwracają uwagę, że to bardzo dziwne, no bo przecież panuje tam bardzo sprzyjający skład powietrza, bo jest aż 16% tlenu. Na Ziemi mamy bodajże 21%. No i wyprawa ratunkowa natrafia na taką bardzo osobliwą formację, która przypomina ruiny miasta. No i bliżej się jej oczywiście przypatrują. Okazuje się, że te szczątki nie są pozostałością po budowlach, ale raczej przypominają fragmenty bardzo skomplikowanych i bardzo olbrzymich maszyn. Trochę gdzieś Prometeusz film mi tutaj, wiecie, Scotta gdzieś chodzi po głowie. Podczas poszukiwań załoga odnajduje pozornie taki nieuszkodzony krążownik, ten, którego szukali, no ale odkrywają inne rzeczy na jego pokładzie, które właściwie wpływają na akcję całej powieści, która się koncentruje na, no już chyba nic dziwnego, prowadzeniu walki o przeżycie. No i okazuje się, tutaj będę wplatać trochę cytaty z powieści, bo tutaj te opisy są bardzo ważne. Te trudne do uszkodzenia tytanowo-molibendowe płyty pancerza, ten język jest ważny tutaj, bo on jest bardzo detaliczny, ma budować nam ten nastrój i ma pokazywać, że tak naprawdę no, coś rzeczywiście mocnego się tutaj odstawiło, to te płyty z Kondora wyglądają jak nawiercone, podziobane jakimiś przeraźliwie twardymi narzędziami, zupełnie tak, jakby zewnętrzną część statku pokryła ospa. Ta metafora choroby też jest tutaj dosyć istotna. No i to jest o tyle dziwne, dlatego że te ubytki w pancerzu wyglądały jak zadropania ostrym narzędziem, chociaż nie ma takiego dłuta, pisze Lem, które naruszyłoby cementowaną powierzchnię tego krążownika. No i narasta w nas niepokój. Wnętrza wyglądają na absolutnie czyste, natomiast na niższych poziomach pokładu panuje niewytłumaczalny chaos, jak gdyby, to jest cytat, rakietę napadło stado wściekłych pawianów. Co więcej, ekipa ratunkowa odnajduje ciała martwych kolegów z Kondora, którzy zmarli w bardzo tajemniczych okolicznościach, bez śladów walki. I mamy tutaj postać Rohana, zastępcy dowódcy, który zostaje wysłany właśnie na tą ekspedycję ratunkową, która już nie jest ekspedycją ratunkową, odkrywa kawałki mydła, które noszą ślady ludzkich zębów, chociaż magazyny statku były pełne żywności. I w zrozumieniu tych wydarzeń, które rozegrały się na statku, członkowie ekspedycji sięgają po zaawansowane technicznie urządzenia. Tutaj ich wygląd zaskakująco nie odbiega od standardowego ekwipunku lekarza, dlatego że te aparaty znajdują się w niewielkiej czarnej torbie neurologa i składają się z kłębków przewodów zakończonych płaskimi elektrodami, słuchawkami itd., itd. No i za pomocą maszyny, którą nazywają potocznie opukiwaczem grobów, możliwe stało się odtworzenie ostatniej treści świadomości z głowy zmarłego, którego ciało nie uległo rozkładowi. No i uzyskana wizja przedstawiała obraz szary, jakby usypany z popiołu, pisze Lem. To wcale nie było zakłóceniem jakości obrazu, ale milionem drobnych plamek, które pokrywały też ciała załogi Kondora. Ni to cętki, ni to wysypka, powie Lem. I badanie tych odnalezionych zwłok wykluczyło w ogóle śmiertelność tych małych zadraśnięć, chociaż załogę niezwyciężonego martwiła bardzo wzmianka o znacznej ilości muszek, na którą natrafiono w dzienniku pokładowym. No i tutaj zaczynają się takie, wiecie, domysły, że część załogi łączy te muszki razem z tymi plamkami z wizji, ale odrzucają tę ewentualność, dlatego że główny paleobiolog, no to trzeba go słuchać, zaznacza, że pustynność planety wyklucza w ogóle istnienie jakichkolwiek różnorodnych form biologicznych, dlatego że mówi, no coś, co wiąże się z naszym jakimś takim horyzontem poznawczym, że życie albo wytwarza olbrzymią rozmaitość form, albo nie powstaje wcale. Pojawia się oczywiście więcej pytań niż odpowiedzi, a przyczynę śmierci kolegów z Kondora łączy się powoli z jakimś zbiorowym szaleństwem, z zdziecinnieniem albo amnezją. No i tutaj sprawa nabiera nam rozpędu, dlatego że częściowe rozwiązanie zagadki dzieje się wtedy, kiedy wyprawa ratunkowa błądzi w jaskiniach Registry. Jeden z badaczy krąży po labiryntach, oddzielił się od grupy, znajduje pewne zardzewiałe szczątki, jak to nazywają, i zostaje dotknięty amnezją. I ona powoduje absolutny rozpad i unicestwienie osobowości. Tutaj następuje powiązanie faktów, że utrata pamięci prawdopodobnie powstała na skutek ogromnego pola magnetycznego. I tutaj naukowcy myślą już o deszczu metalowych cząstek, o tych muszkach, które towarzyszą wyładowaniom atmosferycznym na powierzchni planety. One się wtedy pojawiają. No i co się dzieje chwilę później? No to właśnie te bardzo drobne roboty, te muszki, formują się trochę jak w murmuracji, w taką ciężko falującą masę i atakują pozostałą część ekspedycji, która została na powierzchni, powodując ich amnezję, absolutnie, w wyniku porażenia elektromagnetyczną falą. No i nasi załoganci, ci, którzy zostali i których nie dotknęła ta amnezja, wpadają w pewien popłoch, próbują debatować, właśnie posługiwać się nauką, którą oni sami znają, do tego, żeby wpaść na jakieś rozwiązanie tego problemu, albo żeby chociaż mogli zrozumieć ten fenomen. Tutaj pojawia się całe sedno, o którym wam już wspominałam przy bajkach robotów. Hipotetycznie, chociaż z dużą dozą prawdopodobieństwa, zaznaczył dr Lauda, napotkane przez ekspedycję maszyny powstać miały na skutek martwej ewolucji. Nie biologicznej, nie tej mokrej, tylko zupełnie martwej. Okazuje się, że ona jest możliwa. Z powodu kataklizmu sprzed wielu milionów lat na planecie właśnie miały ocaleć tylko takie automaty i niektóre elementy fauny. One odpierały ataki zwierząt, co sprawiało, że drapieżnik pewnego typu atakuje wszystko, co się porusza. Automaty po prostu walczyły z organizmami biologicznymi i je pokonały. Przystosowując się za to do warunków Regis 3, posiadły zdolność produkowania innych automatów w zależności od potrzeb, pokonując absolutnie wszystkie formy zwierzęcego życia. I ta martwa ewolucja polega na tym, że czerpie się z energii słonecznej, doprowadza do stworzenia nie tyle takiej potęgi umysłowej, bo kiedy myślimy o ewolucji takiej darwinowskiej czy biologicznej, no to myślimy właśnie o przemienieniu się na drodze ewolucji małpy w człowieka, czyli mamy tę potęgę umysłu, ale ta martwa ewolucja produkuje formy, które się po prostu doskonale przystosowały do warunków planety. Stały się też maszynami zniszczenia. Po prostu doskonaliły się w zniszczeniu i w zabijaniu poniekąd. I skąd się to wszystko bierze? No ano stąd, że Lem stwarza w tej powieści trochę taki eksperyment myślowy, bo odsłania taką naszą ludzką obawę przed degradowaniem przez maszynowe twory, które na pewnym etapie swojego rozwoju mogą się wyrwać spod władzy człowieka i samodoskonalić się, no właśnie na drodze tej mechanicznej ewolucji. Znowu, cyberiada. Wobec robotów, które powstały na skutek procesów kształtowanych przez zupełnie inne czynniki środowiskowe, w ogóle zawodzą absolutnie wszystkie normy oceny, stan wiedzy, wartościowanie. Za pomocą tego niezwyciężonego Lem przeprowadza dwojaki eksperyment. No bo tak, po pierwsze sprawdza to, w jaki sposób przebiegać może proces ewolucji niebiałkowej, czyli tej naszej, opartej na białku. Po drugie, na co zwracam taką szczególną uwagę, jak wobec nieznanych fenomenów, które przejawiają pewien rodzaj inteligencji, zachowa się człowiek. No bo istotna z tej perspektywy staje się analiza w ogóle sposobu opisu poszczególnych maszyn, bo ten język absolutnie się różni. To już nie jest taki antropomorfizowany, bajkowy język, tylko zderzenie porządków ludzkiego i nieludzkiego. Tutaj nam ten antropocentryzm pęka, no bo on już nie daje nam jakichś takich narzędzi do ogarnięcia świata, nie? W sensie do opisu tych wszystkich dziwnych rzeczy, które się tam dzieją, do zupełnie innej ewolucji. Nie mamy tego. Nasz świat, nasz paradygmat się w pewien sposób kończy i nie jesteśmy w stanie go opowiedzieć w żaden sposób. No i to spotkanie z kosmitami, bo to jest w ogóle taki jeden z elementów ważnych w science fiction, po prostu to jest motyw, spotkanie z kosmitami, wymaga w ogóle określenia, po pierwsze, własnej takiej światopoglądowej postawy, no i ponownego przemyślenia roli człowieka w galaktyce, nie? No bo już nie jesteśmy tym, który podbija. Dużo w filmach science fiction jest przecież takiego neokolonizowania. Teraz wyszedł przecież kolejny Avatar, który pamiętamy z pierwszej części, drugiej jeszcze nie oglądałam. No polegał właśnie na tym, na takiej eksploatacji środowiska naturalnego na innej planecie. W każdym razie w Niezwyciężonym ten kontakt z innymi formami życia organizmów skutkować może w ogóle próbą zniszczenia niezrozumiałych człowiekowi istot, no bo zazwyczaj to właśnie robimy, że po prostu zabijamy to, czego nie rozumiemy, bo się boimy, albo boimy się, że jakaś inna forma istnienia, tu celowo mówię istnienia, nie życia, będzie od nas potężniejsza. No i co się dzieje? No oczywiście desperacko członkowie załogi, ludzie starają się chronić przed tymi autonomicznymi maszynami, których nie da się zrozumieć ludzką miarą. Początkowo oczywiście chcą zniszczyć te konkurencyjne formy istnienia, ale okazuje się, że nie da się tego zrobić. No i to podważa w ogóle taką pozycję człowieka. Niespodziewane takie włączenie w ogóle ludzkości w walkę o byt stają się takim elementem też tej martwej ewolucji, nie? No bo tak jak wcześniej Lem o tym pisał, że te chmary robotów wybiły wszystkie inne organizmy żywe, no to człowiek jest właśnie kolejnym organizmem żywym, który prawdopodobnie przegra. I wiecie, nie jest to też technologia, którą wymyślili ludzie. I tu jest cały klucz problemu, dlatego że oczywiście nasza wyprawa na Niezwyciężonym no nie polega tylko na tym, że lecą z nami ludzie, tak? Czyli jest to mnóstwo maszyn, które wyglądają jak klasyczne roboty, czyli roboty jako ludzie w pewien sposób. No jest mnóstwo łazików, maszyn, którymi się jeździ, które się używa do zbierania próbek, czyli wszystko to, co ludzie sobie w pewien sposób stworzyli i co też znamy z obrazów popkulturowych. Natomiast problem zaczyna się tutaj, kiedy maszyna absolutnie nie działa tak, jak myśmy sobie to wymyślili, nie? Ten świat się nam przegina, przechodzi przez pewną granicę. Te roboty są głuche, nie odpowiadają na komendy ludzi, nie reagują na ich zachowanie, nie reagują na znane im sposoby obrony, czyli właśnie na jakiś atak rakietowy, tam się dzieją tego typu rzeczy. I co ważne, ten model ludzkiego kategoryzowania świata, nazywania go, wiecie, w pewien konkretny sposób, który dostarcza nauka, słownik dostarczany przez nauki, no nie przestaje. I to budzi lęk, to budzi ogromny lęk, taki bardzo egzystencjalny. I mamy tutaj tego jednego z załogantów, właściwie zastępcę całego kapitana, krążownika, czyli Rohana. I to tylko on jeden rozumie, że po prostu jego miejsce w świecie zostało zagrożone, on nie jest najważniejszy i w pewien sposób to akceptuje. Chociaż to oczywiście i tak prowadzi do jego śmierci w taki dosyć fanfaryczny sposób. Natomiast wszyscy inni okopują się na takich swoich ludzkich pozycjach, nie? Czyli pod tytułem na pewno da się je zabić, na pewno da się utrzymać hegemonię ludzką. Rohan natomiast robi trochę inną rzecz, która jest ciekawa, dlatego że trochę nam też rzuca most do kolejnej książki Lema, czyli do Golema XIV. No skoro nie działa nam ten dotychczasowy ludzki sposób postrzegania rzeczywistości, no bo włącza się w nas na przykład pycha, przemoc, która powoduje niszczenie tego, co obce i niezrozumiałe, no mechanizm stary niestety jak świat, kolonialny jak najbardziej, no to bohater powieści nam proponuje wizję opartą na koegzystencji wielu porządków jednocześnie. A co jeżeli odsunąć się od tej chmary? Co jeżeli działać osobno? Co jeżeli po prostu udać się w taką część planety, której nie będziemy wchodzić sobie w drogę? Co więcej, Rohan wcale nie stara się myśleć o tych maszynach jako bardziej prymitywnych czy po prostu agresywnych, tylko postrzega je ani jako lepsze, ani gorsze. Tak samo jak tę ewolucję martwą, jako po prostu inną, własną, niepodległą nikomu ani niczemu. No i to jest znacząca zmiana, nie? No bo mamy rok 64 i okazuje się, że no, musimy po prostu zmienić taki układ, który mamy właśnie, wiecie, drabinowy, wertykalny, że oto człowiek stoi na szczycie tej drabinki, a wszystko, co pod nim, no to generalnie bez sensu, albo przynajmniej jest od człowieka zależne. No Rohan myśli bardziej w takim schemacie sieciowym, nie? Okej, mamy po prostu dużo punktów, które czasami nie muszą sobie wchodzić w drogę, natomiast są w sobie w pewien sposób równoważne. Powiedziałam, że Rohan na końcu umiera, chociaż nie jest to takie łatwe, dlatego że on przechodzi tą moralną przemianę. Trochę staje się takim kaznodzieją międzygalaktycznego poszanowania tych różnic gatunkowych, że okej, niech każdy sobie funkcjonuje tak, jak funkcjonuje. Wraca na pokład statku, cała załoga w krążowniku umarła albo rozpierzchła się. Wraca na ten krążownik, jakby naprawdę był niezwyciężony. To jest taki mocny cytat, taki trochę, no może nawet, że tak powiem, zbyt patetyczny. I tak zamyka się ta książka, dlatego że on szukał swoich współtowarzyszy, nie znalazł ich, pozostał sam. Czy przeżył dalej, tego nie wiemy. Natomiast ta wyłożona przez Lema hipoteza o ewolucji, która swoim działaniem objąć też może w ogóle maszyny, a człowieka traktuje jako błąd procesu, który trzeba wyeliminować, no to jest teoria, która wymaga skorygowania, zostanie rozwinięta w bardzo taki mocny sposób w wykładach superkomputera, czyli klasycznego przykładu sztucznej inteligencji, Golema XIV. I teraz właśnie ruszamy sobie tam, do ostatniego rozdziału naszej historii. No i Golem XIV jest taką książką, która jest absolutnie trudna, absolutnie bardzo straszliwa do czytania, jest bardzo techniczna. Ale właśnie takie czytanie jej na bazie ustaleń naukowych tamtych czasów było w ogóle dla mnie na przykład super fascynujące, dlatego że ta książka też stara się udawać coś innego. Pamiętacie, jak mówiłam o bajkach robotów? Że one są napisane poniekąd przez roboty dla robotów, tak Golem XIV jest wydany rzeczywiście tak, jak gdyby to były wykłady tego konkretnego komputera. No bo pojawia się na początku, wszystko wygląda tak, jak klasyczna publikacja naukowa. Utwór otwiera przedmowa profesora Irvinga Creeva, a wieńczy posłowie autorstwa doktora Richarda Popa. No i obaj pracownicy naukowi są postaciami fikcyjnymi, i to jest super ważne, którzy w napisanych przez siebie tekstach komentują publikację, która właśnie jest wydawana, czyli wystąpienia, wykłady tego superkomputera. I książka się dzieli na takie części jak wykład inauguracyjny Golema o człowieku trojako, wykład o sobie, które są utrzymane w takiej konwencji stenogramu z wielogodzinnych monologów maszyny, sporadycznie zmieniających się w dialog z uczonymi z Massachusetts Institute of Technology, o ewolucji, o postępie i o rozumie. No i w powieści uwzględniono więc perspektywy ludzi, czyli tych dwóch zaprzyjaźnionych ze sobą profesorów MIT, którzy opisują rozwój maszyn i historię Golema XIV. I co jest tutaj absolutnie ciekawe i dlaczego warto w ogóle zobaczyć tę książkę? No bo Lem podjął w tej powieści próbę, tej powieści, a może właśnie eseju, albo eseizowanej powieści, próbę wyobrażenia sobie punktu widzenia maszyny. Takiego ujęcia antyantropocentrycznego. Ci ludzie tutaj to są po prostu pewne głupki, których maszyna wykorzystuje do tego, żeby po prostu mogła przemówić, żeby jej wykłady poszły w świat. I Golem XIV, dlatego że prób konstrukcji tych komputerów było właśnie 14, aż stanęło na tym superkomputerze, który właściwie odznacza się tą taką bardzo klasyczną inteligencją, którą dzisiaj byśmy trochę się z niej śmiali, dlatego że jednak widzimy, że działa to w świecie algorytmów. Maszyna przedstawia swoją wersję historii pochodzenia, przedstawia alternatywną w ogóle wizję rozwoju organizmów białkowych i tutaj haha, niezwyciężony i ta martwa ewolucja. To wszystko stoi w kontrze do koncepcji darwinowskiej w ramach takiej głoszonej nowej ontologii, nowego sposobu istnienia. No i jesteśmy w roku 2027, słuchajcie, więc mamy jeszcze 5 lat, żeby takie rzeczy się wydarzyły, bo utwór otwiera przedmowa tego fikcyjnego profesora, której profesor Creef pisze o tym, jak to zgodził się opracować wykłady maszyny dla wydawnictwa naukowego Indiana University Press, istnieje, co w ogóle imituje nam właśnie kształt publikacji akademickiej, no bo całość utworu, czyli wykłady Golema, są opatrzone słowem wstępnym, posłowiem, opublikowane dopiero w roku 2047. No i przez to, że wygląda to poniekąd jak publikacja naukowa, no to jest to jakiś argument do tego, żeby myśleć o tej książce nie jako opowieści, czyli czymś fikcjonalnym, tylko jako pewien esej albo eseizującą powieść. I tutaj zderzenie ze sobą tych dwóch gatunków no zwalnia nam ten tekst, mimo wszystko Lema, powieść Lema, z konieczności puentowania czy w ogóle wytworzenia spójnej syntezy tych rozważań. No bo to nie jest traktat filozoficzny, to nie są rozważania biologa. To są pewne wykłady, mamy je zrobione luźno konstrukcyjnie, możemy z nich w ogóle wyciąć takie wielkie eseistyczne fragmenty z pogranicza gdzieś metafizyki, wywodów filozoficznych, teologicznych. I ta powieść jest sama w sobie pewnym eksperymentem i jeżeli na przykład interesuje was jakaś taka awangardowa twórczość albo jakaś historia eksperymentu, to tutaj to jest. I to jest naprawdę pod tym względem bardzo interesujące. No i co? Tym elementem fantastycznym, więc w ogóle samej sytuacji przeniesienia w czasie, no bo mamy rok 2047, w którym to wszystko zostało wydane, natomiast wcześniej te wykłady odbywały się 2 dekady wcześniej, tym elementom fantastycznym zostaje nadany taki pozór prawdopodobieństwa. No bo okej, mamy sugestie, że są to wykłady maszyny opublikowane w uniwersyteckiej oficynie i mamy też tutaj ten autorytet badaczy. I w jaki sposób Golem, czy Lem, bo tutaj jest też ta gra słów, w jaki sposób Lem rozpatruje problematykę sztucznej inteligencji, tego, w jaki sposób może się potoczyć przyszłość, no i w jaki sposób będzie oddziaływać ta nowa maszyna na społeczeństwo. No to zacznijmy od tego, że akcja eseju, powieści, pracy naukowej toczy się na terenie Stanów Zjednoczonych. Dzięki temu Lem mógł ukazać trochę taki sposób funkcjonowania przemysłu wojennego, czy by się chciało trochę powiedzieć zimnowojennego, bo w tych czasach rzeczywiście tę powieść pisał. Widzimy historię maszyn liczących, próby stworzenia sztucznej inteligencji, no i realia tego tekstu pozostają w zgodzie w ogóle z ówczesnym stanem badań nad cybernetyką, fizyką czy naukami o życiu, naprawdę. Zgodnie z takimi najlepszymi zasadami pisarstwa fantastyczno-naukowego, w powieści pojawiają się nazwiska właśnie tych wielkich cybernetyków, Winera, Newmana, a w fikcyjnym wstępie fikcyjny narrator łudząco przypomina współczesnego naukowca, który przywołuje tę historię udoskonalania maszyn. No i wprowadzane przewidywania dotyczące przyszłości wcale nie są takie od czapy i wcale nie pozostają bez związku z rozwiązaniami technologicznymi lat 50. i 60. Są raczej jakąś taką logiczną konsekwencją badań nad sztuczną inteligencją. No więc czytamy najpierw o początkach maszyn cybernetycznych, zbudowanym u schyłku II wojny światowej, ENIAC-u, czyli urządzeniu, od którego zaczęła się era komputeryzacji, no bo komputery powstały na początku na potrzeby wojska, tak samo potem internet. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na cyfrowe maszyny, do masowej produkcji w latach 50. wprowadza je koncern IBM. No i ta relacja Creeva, naszego fikcyjnego profesora, jest zakorzeniona więc w rzeczywistości, bo te rzeczy się działy w latach 50. i 60., ale pojawiają się coraz to nowe elementy, coraz to bardziej wyspecjalizowane maszyny, które już nie mają wiele wspólnego z takimi ludzkimi procesami myślenia. Służą prognozowaniu wydarzeń politycznych na arenie krajowej i międzynarodowej, a w końcu wykonują te prace, których niechętnie podejmowali się nadzorujący je ludzie. Czyli zobaczcie, ta komputeryzacja, ten świat maszyn, no to są też kasy samoobsługowe w sklepach coraz częściej, tak? Że właśnie to jest ta wizja robotów i poniekąd sztucznej inteligencji, a nie roboty w formie ludzi, którzy, no nie wiem, przyjdą i nas po prostu wygonią z domów i zajmą nasze miejsce. To w ogóle właśnie nie będzie tędy. I dlatego wizje Lema, no, które są niesamowite, kiedy tak się o tym pomyśli, no, sprawdzają się chociażby na zakupach, na które wychodzimy, tak? I skanujemy sobie towary, sami za nie płacimy. Jesteśmy po prostu przy kasie samoobsługowej. No i Lem wspomina tutaj, Creep, że te maszyny w pewien sposób miały nam opowiedzieć nowy świat, ale miały też zaplanować cele dla ataków nuklearnych, miały optymalizować lotnictwo itd., itd. No i ten obszar decyzji, które oddawano systemom automatycznym, nadal wzrastał. I my gdzieś jesteśmy w tym miejscu i to są trochę takie ciarki. No bo chętnie dodawano w powieści czy w eseju, czy w pracy naukowej, maszynie nowe obowiązki, ale się szybko okazało, że człowiek jest po prostu od komputera słabszy. A nawet, że jest takim elementem, który opóźnia właściwą reakcję, nie? I to jest to czynnik ludzki. I ludzie zauważają własne ograniczenia wydolności i percepcji. To otwiera w nas jakąś taką drogę do marzeń o zaprogramowaniu komputerów w taki sposób, żeby same mogły się doskonalić i przewyższać ludzkie możliwości. No i jesteśmy tutaj, nie? Próby ograniczenia tej roli człowieka na rzecz przekazywania coraz większej liczby obowiązków spotykały się nawet ze sprzeciwem uczonych Pentagonu, bo tutaj już myślano o pewnym zagrożeniu, że to będzie, jak pisze Lem, intelektroniczna ewolucja, a lata 80. miały przynieść z kolei myśl o pełnym zautomatyzowaniu, które miały z kolei też pomóc Stanom Zjednoczonym, w supremacji w skali planety jej kosmicznego pobliża, sięgającego już poza Księżyc, napisze Lem bądź Creeve. Tutaj dzieją się rzeczy dalsze, które rzeczywiście miały miejsce, no bo zmienia się świat z elektrycznego na oparty na światłowodach, modernizują się sieci informatyczne i modele sieciowe. No i dochodzi do ciekawej sprawy, dlatego że te wszystkie formuły, kody, dane i tak dalej zostają obleczone w metal, jak pisze Lem, czyli program zamienia się w pewien przedmiot, uzyskuje status jakiejś maszyny, takiego namacalnego, a nie abstrakcyjnego przedmiotu. No i niektórym egzemplarzom przydarzało się, jak pisał Lem, poczucie takiej chwiejnej decyzyjności. Niektóre z nich zachowują się tak, jakby były chore i nawet tworzy się jednostkę chorobową, którą nazywa się maszynową neurozą. No i tak naprawdę świat zmienia się, kiedy pojawiają się golemy. To jest skrót, dlatego że golem rozwija się do General Operator Long Range Ethically Stabilized Multimodeling, czyli określenie tego komputera. I sukces Golema VI w roli dowódcy w działaniach Paktu Atlantyckiego przyczynił się do dalszych prac nad ulepszeniem modelu maszyny i miało to pozwolić z kolei i rozpocząć na trzeci wyścig Zachodu ze Wschodem po dwóch historycznych, jądrowym i rakietowym. Więc tutaj mamy już takie dopisywanie, no być może trzeciej wojny światowej albo trzeciego napięcia. Natomiast superkomputery wcale nie były wolne od usterek, które się w pewien sposób multiplikowały. I przykładem takim sztandarowym i dosyć zabawnym był Golem 12. I ten golem po prostu odmówił współpracy z generałem, bo uznał jego iloraz inteligencji za niewystarczający do porozumiewania się na odpowiednim poziomie. Jest to oczywiście satyra i na uczonych, na polityków, na dyplomatów i na wszystkie osoby kierujące działaniami zimnowojennymi. Golem 13 miał się za to wykazać nieusuwalnym defektem schizofrenicznym, który przyrównano do choroby psychicznej. No i na takiej właściwie zasadzie eugeniki został od razu w stoczni rozmontowany. I tutaj na scenę wchodzi nam Golem 14, który przejawia niepojęty negatywizm, nie znajduje zainteresowania w dyskusjach wojennych Pentagonu. W ogóle nie interesuje go pozycja Stanów Zjednoczonych w wyścigu zbrojeń i nie odstępuje od własnego zdania nawet w tym momencie, kiedy grożą mu zniszczeniem. No i ta seria golemów uwidoczniła pewną taką osobliwą skazę tych maszyn, no bo pokazało to tyle, że potrafią wykazywać tendencje do buntu, są obojętne wobec narzuconych im zadań, wzorem takiego kabalistycznego pierwowzoru, no bo musimy sobie też powiedzieć, że tutaj mamy taką tradycję żydowską. Mamy golema, który został powołany do życia rękoma człowieka. Dla jednego z najbardziej popularnych wariantów legendy, rabin Yehuda Lew jako pierwszy miał zbudować w ogóle golema, stwora z gliny, którego ożywił. I ożywił go w ten sposób, że wypisał mu na czole imię Boga. No i golem służyć miał swojemu panu przez cały tydzień, aż do szabatu. No i w święty dzień, w którym wszystkie istoty powinny odpoczywać, stwórca zniszczył swoje dzieło, miał niszczyć swoje dzieło. No i pewnego razu rabin miał zapomnieć o unieszkodliwieniu golema, no bo miał go powoływać tylko na tydzień, jakby w szabacie miał go unicestwić, a sam się udał do synagogi. No i pozostawiony sam sobie stwór wpadł w szał i zaczął zagrażać miastu. Został dopiero powstrzymany później, kiedy jego stwórca tarł z głowy golema imię boskie, to, które powołało go do życia. I w tym momencie Lew, Yehuda Lew, już nie wracał do swojego niebezpiecznego i bałwochwalczego wynalazku. No bo tutaj właśnie pojawia się ta tendencja stworzenia czegoś trochę na miarę Boga, nie? Inna wersja podania o golemie, rozpowszechniona w XVII-wiecznej Polsce wśród Żydów chełmskich, traktowała o golemie parobku, golemie buntowniku, również posłusznemu swemu rabinowi i każdego dnia ta człowiekokształtna istota z gliny rosła, przerażała swojego stwórcę. Natomiast drugi wariant tej legendy zwraca uwagę na inny aspekt, o niebezpieczeństwach budowaniu golema, bo to człowiek, który odczuwał coraz większe zagrożenie, tutaj mam trochę niezwyciężonego, zniszczył swój wynalazek, a sam zmarł pod zwałami tej gliny. I tutaj to znaczenie symboliki golema jest bardzo niejednoznaczne, no bo według niektórych on jest obrońcą uciśnionego narodu żydowskiego, w innych jest groźnym prześladowcą. No i podobnie niejednoznaczną postacią fikcyjną się staje właśnie Golem 14. No bo z perspektywy sztabu militarnego został uznany za taką maszynę zupełnie nieprzydatną operacyjnie. Natomiast przez naukowców w MIT jest postrzegany jako ucieleśnienie geniuszu. A w społeczeństwie amerykańskim wzbudza poczucie zagrożenia, dlatego nie opuszcza nigdy siedziby MIT. I co ciekawe, jest duże podobieństwo golema do Stanisława Lema, które nawet było przyznawane w listach między pisarzem a jego tłumaczem, Michaelem Candlem. Golem w niejakim sensie to ja, a co ważniejsze, gdy usunąć szminkę i rekwizyty, wyrażone tam tezy są rzeczywistym moim przekonaniem. I to jest ważne, bo rzeczywiście takie czytanie golema pozwala trochę na czytanie z kluczem innych tekstów, nie? Innych tekstów pisarza. Tutaj się pojawia też ta taka trochę mizantropia lemowska, która wcześniej była jakoś sygnalizowana. No i cóż, golem zachowuje się dosyć nonszalancko, trochę obraża, czasem nie wyraża zainteresowania, czasami żartuje. A przede wszystkim kontakt z nim wymaga od naukowców ogromnej cierpliwości i opanowania. Ale co ważne, golem cały czas góruje nad ludźmi tutaj, nie? No i co się dzieje z tym wszystkim? O tym czytamy w posłowiu kolejnego naukowca. Posłowie dzieje się później, bo ile wykłady, to jest 2027. Posłowie zostaje napisane 20 lat później. No i rzuca dodatkowe światło na osobliwy charakter tego wszystkiego. I drugi z naukowców, który pisze to wszystko po śmierci profesora Kriwa, przejmuje właściwie po nim schedę i wszystkie te badania, jest o wiele bardziej krytyczny, dlatego że pisze o buntowniczej postawie Golema, pisze też o swoich kolegach z pracy, jako właściwie dworze Golema, że byli zbyt czołobitni wobec tej maszyny. Natomiast ta nieprzenikniona superkomputera, bo tutaj nie mamy jakichś gotowych rozwiązań, to są po prostu pewne monologi maszyny a propos tego, jak wyglądał proces ewolucji, jak będzie wyglądał on później, jak wyglądał wcześniej. Nie ma tam wielu konkluzji. Ten wykład też w pewnym momencie się trochę rozjeżdża, zaczyna działać w takim języku, który nie jest już łatwo rozumiany. I ta nieoperacyjność i nieprzydatność maszyny w takich skomplikowanych obliczeniach służących wojsku, na którego potrzeby przecież została stworzona, no to zepchnęły Golema XIV do roli kaznodziei. I naukowcy spijali po prostu z ust poniekąd Golema wszystko to, co mówił. Więc ten superkomputer też został postawiony w takiej roli odgrywającego. Mamy jakiś spektakl przed publicznością, którą zdaje się jednocześnie nasz Golem gardzić i fascynować. No bo co? Maszyna potrzebuje obecności odbiorców, żeby utwierdzić swoją taką, wiecie, supremację i wyższą tożsamość. No i chociaż ta grupa badaczy uniwersyteckich ceni sobie wykłady sztucznej inteligencji, no bo to taka zupełnie unikalna możliwość nawiązania kontaktu z nieludzkim podmiotem, o tyle stosunek społeczeństwa do maszyny zgoła odmienny. Dlatego, że wywołuje po prostu lęk, kiedy się okazuje, że maszyna jest tam cały czas, jest w MIT, społeczeństwo domaga się jego zniszczenia. Golem został finalnie zdezaktywowany i temu towarzyszył kolejny skandal ze względu na w ogóle hipotezę samobójstwa, ujawniającą głębokie przywiązanie uczonych z MIT do istoty tej naszej nieorganicznej. I co ciekawe, Golem został pochowany. Dlatego, że no uwagę tak przykuwa język opisu tego miejsca, w którym przechowuje się część Golema. Mamy okrążoną, oszkloną galerię, ogromną studnię, w której spoczywa. No i to miejsce spoczynku jest otwarte dla publiczności, a taka bezokienna ściana przechodząca w kopułę została wymodelowana labiryntowymi wgłębieniami, bo takie palczaste odciski znajdują się na wewnętrznym sklepieniu czaszki ludzkiej, na przykład, tak pisze Lem. No i ta naiwna symbolika, trochę zestawiająca nam elektromózg maszyny z mózgiem ludzkim, Pop, czyli ten kolejny naukowiec, który pisze nam posłowie, odbiera jako koncept w ogóle wulgarny, w stylu Disneylandu, a w sferze niedopowiedzenia jako profanację miejsca pochówku bliskiej osoby. Więc tutaj mamy też takie sprawy, które są związane z czystym podziałem czy rozłamem wśród ludzi, którzy bardzo hołdują temu nowemu bytowi, a które uważają, że jest to pewna abominacja. Ale też widać bardzo mocno różnicę i to jest ogromna zasługa Lema, że Lem jest świetnym stylistą, bo te części napisane przez ludzkich badaczy są zupełnie inne, inaczej nacechowane emocjonalnie, natomiast treści, które są głoszone przez superkomputer, są bardzo koherentne, rygorystycznie logiczne, bardzo skomplikowane formalnie, czasami po prostu niezrozumiałe, szczególnie w tych końcowych partiach, w końcowym wykładzie. Natomiast co dla nas może być dosyć ciekawe, to to, że oczywiście superkomputer gardzi ludzkością, okej, okay, natomiast nie odstępuje od takiej tyrady, której zarzuca ludziom upór antropocentryzmu. To jest dla mnie ważne, bo z tego przemówienia wyziera taka nuta w ogóle rozgoryczenia, czyli dosyć ludzkiego uczucia, no bo jak zaznacza Golem, ten upór ludzi nie pozwolił na zauważenie coraz bardziej usamodzielniających się maszyn, tu jesteśmy, jak mówi Golem, z którymi można było rozmawiać, a nie tylko grać w szachy. I to zdumiewające zaślepienie antropocentryzmem miało również inne podłoże, które wynikało, jak punktuje maszyna, z ludzkiej nieznajomości historii naturalnej, gdzie ustalono, że początki osobowości poprzedzają u zwierząt zaczątki inteligencji. No i ta iluzja wyjątkowej pozycji człowieka na tle innych organizmów, a zwłaszcza maszyn, no jest nie do utrzymania, mówi Golem, tak? Czyli mamy kolejny rozłam tego antropocentryzmu. To jest po prostu konsekwencja braku wiedzy, nierozumienia pozycji, jaką gatunek ludzki zajął w procesie ewolucyjnym. Wiecie, no bo co jeżeli to my jesteśmy najsłabszym ogniwem w tym momencie w ewolucji, nie? To jest to pytanie, które zadaje nam Lem. No i co się dzieje? No to zmierzamy powoli w stronę podsumowań. No i co? No to świat bajek robotów jest rzeczywistością, która funkcjonuje wiele, wiele, właściwie pewnie milionów lat po wyginięciu człowieka. Jest postludzka w pewien sposób. Odbiorcą i nadawcą jest robot, tak? To już nie jest opowieść dla ludzi. Mamy w tym tą taką funkcję tożsamościową, bo to jest ta historia, ten mit założycielski robotów. To wszystko dzieje się później w niezwyciężonym w pewien sposób, dlatego że mamy tutaj te pomysły dotyczące ewolucji, które też wyraża Golem XIV. Mamy też konkurencyjne organizmy, które zaświadczają o tym, że ewolucja trwa dalej, że ona się nie zatrzymała na człowieku, o czym często sobie myślimy. No i to ludzkość przestaje być tym najlepiej przystosowanym organizmem. I to ludzkość jest kolejnym ogniwem do zniszczenia, do unieważnienia. Golem XIV, czyli nasz końcowy bohater, przedstawia z kolei taką futurologiczną wizję na temat rozwoju sztucznej inteligencji, czyli wyobrażamy sobie, jak to wszystko mogłoby wyglądać. Część z tych rzeczy nawet gdzieś nas atakuje z naszej rzeczywistości. No i ta eseizowana powieść Lema jest właśnie takim eksperymentem myślowym, nie? W sensie Lema już z nami nie ma, natomiast pewne jego wyobrażenia są z nami do tej pory, gdyby się w nie rzeczywiście wczytać. No i na czym chciałabym właściwie zakończyć, bo to jest chyba takie dosyć istotne, to, że wiecie, problemem, który ma ludzkość, to będzie brzmiało tak górnolotnie, ale o czym wszyscy trochę wiemy, kiedy spojrzymy na eksploatację środowiska naturalnego i tak dalej, no to problemem ludzkości jest ta antropocentryczna pycha, nie? Czyli, że to my jesteśmy najlepsi, to my jesteśmy na szczycie. To się też przecież przejawia w wielu, wielu rzeczach, chociażby w naszym stosunku do zwierząt, a co dopiero do robotów. Natomiast co jeżeli jesteśmy ogniwem ewolucji? Co jeżeli jesteśmy tym gorszym ogniwem ewolucji? I co jeżeli to maszyna jest kolejnym po człowieku stadium? I z tymi przemyśleniami was zostawiam, dlatego że Lema można by jeszcze czytać na ten sposób wiele razy, bo mamy chociażby taką powieść, esej, no oprócz Solaris oczywiście, Głos Pana, którą uważam chyba za najlepiej skonstruowaną, najciekawszą, której dochodzi nam zagadnienie broni biologicznej, czyli jakiejś takiej dziwnej masy, którą znajdują naukowcy, która może służyć właśnie do celów wojskowych. Więc to jest też taka kolejna rzecz, która przecież dzieje się w naszej rzeczywistości, tak? Więc jeżeli myśleć o Lemie, no to myśleć jako o twórcy wyobrażającym sobie przyszłość i sprawdzającym scenariusze, bo na to science fiction pozwala, na takie laboratorium myśli. To nie jest tylko i wyłącznie hołdowanie pewnej konwencji i pisanie w konwencji, w gatunku i tak dalej, tylko w przypadku Lema chociażby, no są to rzeczywiste próby dosyć wysokiej wagi, jak to wszystko może wyglądać, czy możemy jeszcze skorygować naszą rzeczywistość i czegoś się nauczyć. Także z tym was zostawiam. Mam nadzieję, że było to dla was choć trochę interesujące. I słyszymy się w kolejnym odcinku. Dzięki.